Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, a więc jak codziennie spotykamy się w programie Gość Dnia. Ja nazywam się Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie pan Tomasz Kominek, płocki radny oraz dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą audycję.
A my dziękujemy za skorzystanie z tej propozycji. Panie Tomku, jak zwykle wiele ważnych tematów do obgadania, no i zaczniemy sobie od takiego bardzo, bardzo świeżego, bo przedwczoraj mieliśmy przyjemność spotkać się na obchodach dnia 11 listopada, bardzo ważnego dnia dla każdego Polaka, no i jak się okazało dla każdego płocczanina, bo licznie płocczanie przybyli tutaj pod Odwach, a także na Stary Rynek.
Dokładnie. Ja myślę, że to jest bardzo ważne święto patriotyczne, narodowe nas wszystkich, zarówno mieszkańców Płocka, subregionu płockiego, jak i wszystkich Polaków. Ja co roku mam wielką nadzieję, że to jest to święto, które nas łączy, a nie dzieli. To jest to święto, z którego jesteśmy dumni, ponieważ w pewien sposób wspominamy naszych dziadów, pradziadów, naszych przodków, którzy walczyli za naszą wolność, za naszą niepodległość, za nasze bezpieczeństwo, za to, że w czasach dzisiejszych możemy być zupełnie wolnym narodem. Warto refleksyjnie podejść do tych świąt, warto uświadomić sobie, że dziś my wszyscy żyjemy w czasie, który jest najdłuższym czasem bezpiecznym, wolnym, bez żadnej agresji na nas. To jest bardzo, bardzo ważna refleksja w mojej ocenie, ponieważ no, warto powiedzieć, że ta wolność nie została dana nam raz na zawsze i zawsze, zawsze. Każde pokolenie musi pamiętać o naszej historii, musi pamiętać o naszej tradycji, ale musi mieć na względzie te najważniejsze daty dla historii naszego narodu, ponieważ w taki sposób uważam, że budujemy wspólnotowość, budujemy solidarność, budujemy no nasze postrzeganie również na zewnątrz, jeżeli chodzi o nasz kraj. No, proszę zwrócić uwagę, że obchodziliśmy 106. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Natomiast warto podkreślić, warto o tym mówić bardzo często, ponieważ wydaje mi się, że nie wszyscy zdają sobie sprawy i nie patrzą w pewien sposób w tym wymiarze na historię, że przecież 123 lata nie było nas na mapie Europy. 123 lata nie było nas w pewien sposób jako państwa. Działaliśmy w państwie podziemnym. Natomiast ile wysiłku w owym czasie, ile przelanej krwi, ale i ile wysiłku musiało kosztować poprzednie pokolenie, jakby to serce, ta miłość, ta wiara w to, że przyjdzie ten czas, kiedy Polska stanie się wolnym narodem. Były te zrywy patriotyczne, o tym nie możemy zapominać, czy to powstanie listopadowe, czy powstanie styczniowe, to były te zrywy niepodległościowe, które dawały nadzieję, że w końcu doczekamy wolnej Polski. Natomiast no, my dziś żyjemy w ogóle w zupełnie innym świecie. Bardzo często żyjemy pewną nienawiścią, hejtem, podziałem społecznym. No, naprawdę myślę, że ojcowie niepodległości niejednokrotnie przewracają się w grobach, jak patrzą na to, w jaki sposób dziś patriotyzm jest wykorzystywany w wojnie politycznej. Bo przecież w owym czasie, czy to Piłsudski w tamtych czasach, czy Witos, czy inni, no w pewien sposób zrzucili z siebie te płaszcze polityczne, a zintegrowali się w stosunku do tego, żeby ta niepodległość została przez Polskę w pewien sposób zdobyta. Oczywiście miliony Polaków oddało życie i zdrowie w tym kontekście. Natomiast warto w takich, myślę, że dniach i przy takich świętach pomyśleć jednak o jedności. Refleksyjnie podejść do tematu w kwestii też politycznej. Raczej organizować takie święta, wydarzenie, takie upamiętnienie tych, którzy w tamtych czasach walczyli, co by budować wspólnotowość, ale co by łączyło nas wszystkich, bo to nie poglądy polityczne, a nasza duma, nasza polskość, nasza narodowość, nasza tradycja powinna nas łączyć i naprawdę chciałbym, żebyśmy każdorazowo przy tym święcie, przy innych świętach, ale przy tym jakby święcie odzyskania niepodległości patrzyli właśnie na to, jeszcze raz podkreślę, jako wspólnota, jako jedność, jako nasz ukochany naród i oddali cześć tym, którzy walczyli za tę niepodległość. Ja muszę powiedzieć szczerze, że sporo przepracowałem. Mam nadzieję, że również w postawie patriotycznej, ja mam pewność, ale mam nadzieję, że to też było jakby jasne dla wszystkich przy tym Święcie Niepodległości, ponieważ mieliśmy przyjemność wspólnie z panem starostą powiatu płockiego Sylwestrem Ziemkiewiczem już w piątek uczestniczyć w doskonale przygotowanej scenerii w szkole w Blichowie. Tam dzieci przygotowały tę scenerię taką niepodległościową, patriotyczną, opowiedziały nam poprzez przygotowany przedstawienie, spektakl, w jaki sposób dzieci w tamtych czasach uczyły się, w jaki sposób odbywały się strajki też dziecięce, co one za sobą niosły, w jaki sposób w domach budowano tę postawę patriotyczną. Bardzo dziękuję organizatorom tego wydarzenia, bo było to też przepełnione refleksją. To był taki naprawdę doskonały czas spędzony w szkole, w której było widać zaangażowanie dzieci właśnie w kontekście tego święta. Doskonała, można powiedzieć, i bardzo wymowna msza święta związana z naszą tradycją, czyli 950-lecie diecezji. Kardynał Ryś odprawiał kazanie, celebrował tę mszę świętą, ale msza również była przepełniona refleksją, przepełniona dumą, przepełniona polskością, patriotyzmem, dobrze pojętym, bo pamiętajmy o tym, że zawsze na tych sztandarach ci, którzy za naszą ojczyznę walczyli, nosili piękne symbole Bóg, honor, ojczyzna. Więc uważam, że tak samo jak Kościół, tak samo politycy i przede wszystkim naród polski może być dumny z tego, że wspólnie w jedności walczyliśmy o tę niepodległość. W sobotę oddaliśmy honory i złożyliśmy kwiaty przy Stanisławówce pod tablicą Mikołajczyka Stanisława, byłego premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Człowieka, który w owym czasie, w 1946 roku, podążał na największy wiec ludowy, chłopski, na Mazowszu. Niestety bezpieka pod Wyszogrodem zaatakowała tę całą delegację i nie dopuściła, poprzez oczywiście zamieszki, które wszczęła, do tego wiecu, a Stanisławówka w owym czasie była jedynym kościołem, który nie bał się organizacji tego narodowościowego polskiego wiecu, na czele którego miał stanąć premier na uchodźstwie, czyli Stanisław Mikołajczyk. Więc też w sposób taki bardzo dla nas ważny, dla nas, dla ludowców, oddaliśmy honory i pokłony i symbolicznie oddaliśmy cześć Mikołajczykowi. A po to to mówię, ponieważ później też w takim patriotycznym nastawieniu świętowaliśmy, można powiedzieć, nadanie imienia rondu. To też była sobota, rondu na Boryszewie w powiecie płockim, jednej z najważniejszych inwestycji w Płocku w roku obecnym. Właśnie tam nadaliśmy imię Stanisława Mikołajczyka. Wniosek postawił marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Rada gminy Radzanowo przyjęła ten wniosek i mogliśmy właśnie w tym okolicach tego wspólnego święta nadać imię doskonałemu patronowi, właśnie premierowi ówczesnemu rządu na uchodźstwie, Stanisławowi Mikołajczykowi, w ten sposób oddać honor, można powiedzieć. No i oczywiście wspaniała msza święta patriotyczna, podczas której w poniedziałek mogłem reprezentować mieszkańców w poczcie sztandarowym miasta. To już taka cykliczna moja praca społeczna, można powiedzieć, bo wielokrotnie można mnie zobaczyć właśnie w tym poczcie. Dla mnie to jest wielka duma i wielki honor móc nieść, w mojej ocenie, najważniejszy sztandar miasta właśnie na tę mszę świętą, podczas której modlimy się za tych, którzy przelewali krew za naszą wolność. Więc dla mnie te ostatnie dni były przepełnione poważnymi refleksjami patriotycznymi, narodowościowymi, były też przepełnione pracą społeczną, trochę polityczną i samorządową, ale w kontekście właśnie tego, żeby dać dobry przykład innym, i zarówno dorosłym, jak i tym młodszym mieszkańcom naszego Płocka, że to jest ten czas, kiedy w pewien sposób celebrujemy tę wspólnotowość, wolność, demokrację i dziękujemy tym, którzy walczyli za te przymioty nasze. Więc to jest dla mnie bardzo szczególny czas, choć bardzo pracowity.
Wyjątkowy dzień, 11 listopada, tylko mam nadzieję, że w sercach nas wszystkich te wartości będą codziennie, nie tylko 11 listopada. Gorąco o to apelujemy, chociaż dobrze mieć taki dzień, gdzie wszyscy razem się spotykamy i celebrujemy tą chwilę. Wspomniał Pan o uroczystym otwarciu ronda w Nowym Boryszewie. No już od jakiegoś czasu to rondo funkcjonuje i ono też pokazuje, jak ważnym punktem jest taką troszeczkę obwodnicą naszego miasta i jak usprawnia ruch w naszym mieście. No i dodatkowo oczywiście, tak jak Pan powiedział, nadanie imienia, a także takiego patronatu.
Tak. Powiem uczciwie, że rondo oczywiście funkcjonowało już jakiś czas i bardzo dobrze, bo w sposób znakomity odblokowało ten ruch w tamtej okolicy. Niejednokrotnie mieszkańcy czy to Płocka, czy powiatu płockiego uważają właśnie za taką mini obwodnicę ten kierunek. Bardzo często można było obserwować, że przy święcie 1 listopada bardzo wiele godzin zakorkowania tam można było powiedzieć i policja musiała interweniować w kontekście odblokowania ruchu. Natomiast teraz po tej budowie, po oddaniu tego ronda już wcześniej, no, ruch nieporównywalnie stał się bardziej bezpieczny, jakość życia mieszkańców się polepszyła. Myślę, że wycena terenów nieopodal inwestycyjnych tej trasy zupełnie zmieniła swoją wartość i tu należy też podziękować wielu osobom za fakt taki, że to rondo doszło do skutku. Oczywiście samorząd województwa i pan marszałek wygospodarował z budżetu ponad 12 milionów złotych na budowę tego ronda i to w całości było pokryte z budżetu samorządu województwa poprzez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. To warto wiedzieć, że koszt tego ronda jest no, spory, 12 milionów złotych, ale no, zdecydowanie oby każda inwestycja była tak trafiona jak to rondo. Jak rozmawiamy ze starostą, to pan Sylwester uważa, że ja też zresztą bardzo podobnie, że jest to jedna z ważniejszych inwestycji, która została zrealizowana na terenie powiatu płockiego w 2024 roku. Należy wspomnieć, że znaczącą rolę również w tym zakresie odegrała wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka, pani Małgorzata Struzik, która w pewien sposób no, była takim głosem istotnym w kontekście właśnie budowy tego ronda, bo tak jak powiedziałem, ono ma ogromne znaczenie nie tylko dla mieszkańców Radzanowa i powiatu płockiego, ale odgrywa ważną rolę również dla mieszkańców Płocka, którzy tamtędy się poruszają, choćby codziennie do innych kierunków, w inne kierunki po to, żeby dojechać do pracy. Przed oddaniem, czy przed nadaniem imienia rondu właśnie w tę ostatnią sobotę oddaliśmy jeszcze w sposób oficjalny część wyremontowanej drogi wojewódzkiej w Ciułkowie, drogi 567. Tam zainwestowano również z środków samorządu województwa mazowieckiego ponad 8 milionów złotych na te ponad 4 kilometry. I warto wiedzieć, że też po to jest ciągła modernizacja tej drogi i polepszanie warunków i jakości oraz bezpieczeństwa, że wielu płocczan używa tej drogi w kontekście dojazdu do Warszawy. To jest nieopodal Staroźleb w tamtej okolicy i też cieszymy się, że mogliśmy właśnie w pewien sposób oficjalnie oddać tę część drogi wojewódzkiej do użytku. Warto o tym mówić, że w sposób ciągły inwestujemy w drogi wojewódzkie na terenie całego regionu, ale warto też wiedzieć, jakie to są potężne inwestycje w subregionie płockim z poziomu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, żeby cały czas dla Państwa ulepszać oczywiście ten komfort podróży, ale i bezpieczeństwo. To jest niewiarygodne, ale w roku obecnym zabudżetowanie na same remonty tych dróg to było ponad 70 milionów dla oddziału zarządzanego przez dyrektora Michała Góreckiego, tego oddziału gostyńsko-płockiego. No i efekty są znaczne, bo na wielu drogach wojewódzkich, tak jak powiedzieliśmy, i to bezpieczeństwo i jakość i ten komfort znacznie się poprawił, więc to to jest taki dobry kierunek i tempo rozwoju, które oczywiście chcemy w roku 2025 utrzymać z korzyścią i zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.
Przechodzimy dalej, bo jeszcze jeden bardzo ważny temat przed nami. W minionym tygodniu odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Płocku samorządowców z terenów gmin nadwiślańskich z przedstawicielami Wód Polskich. Co nowego wyniknęło z tego spotkania?
No, bardzo dobrze, że to spotkanie odbyło się wśród wszystkich, w zasadzie można powiedzieć, samorządowców terenów nadwiślańskich. Cieszę się, że na to spotkanie dotarł wiceprezes Wód Polskich, który zarządza całą jednostką w postaci Wód Polskich. My mamy bardzo podobne jako samorządowcy nadwiślańscy, w ten sposób to ujmę, refleksje i bardzo podobne oczekiwania w kontekście zarówno Wód Polskich, jak i w kontekście oczywiście działania naszych parlamentarzystów. To znaczy naprawdę w sposób jednoznaczny wołamy o pomoc i o wygospodarowanie. Po pierwsze, środków finansowych na 2025 rok, które umożliwią bagrację i pogłębianie Wisły na odcinku od Czerwińska do Włocławka, bo ten odcinek niezależnie, unikam tu politycznego podejścia, niezależnie kto rządzi jakby w kraju, naprawdę jest niedoinwestowany w sposób znaczący. Co roku podnosi nam się dno Wisły i co roku mamy większe zagrożenie powodzią i pytanie, nie postawiłbym pytania, czy będzie powódź w Płocku, tylko kiedy będzie powódź w Płocku. Drodzy Państwo, nam nie zagraża powódź opadowa, taka jak ostatnio wystąpiła na terenach południowej Polski, tylko my poprzez ukształtowanie naszego terenu nadwiślańskiego i naszej rzeki, tego odcinka od właśnie Czerwińska po Włocławek, możemy mieć bardzo przykre konsekwencje powodzi zatorowej oraz powodzi związanej z po prostu mrozem, tak, który przychodzi w zimę. Dziś spodziewalibyśmy się, jeżeli moglibyśmy się spodziewać tygodniowego, dziesięciodniowego mrozu poniżej minus 10, moglibyśmy w sposób jednoznaczny powiedzieć, że stanowił on by ogromne zagrożenie powodzi właśnie po pierwsze zatorowej, po drugie tej związanej po prostu z przymarzaniem w pewnych kilometrach Wisły samej wody do dna, można powiedzieć. No i to byłby ogromny problem. Początki tego mieliśmy już w lutym 2021 roku. Więc co ma wynikać z tego spotkania? Jasne jakby myśli skierowane na piśmie do premiera, do ministra i do prezesa Wód Polskich, z którego wynika. Po pierwsze, zabezpieczenie środków na pogłębianie, na bagrację Wisły na tym odcinku, na którym wspomniałem, jeszcze raz powtórzę, od Czerwińska po Włocławek, to po pierwsze. A po drugie, naprawdę nasz polski Sejm musi zmienić się, zająć się zmianą ustaw po prostu, które dotyczą tego obszaru, bo wydaje mi się, że biurokracja poszła nie w tym kierunku, w którym powinna. Dziś, żeby zdobyć pewne decyzje środowiskowe, które pozwalają na wejście w odpowiednie granice administracyjne gmin, powiatów, miast, pogłębiarką, stanowią nie lada wyzwanie. No, nie może być takiej sytuacji, a wynika ona z ustawodawstwa, że kilka lat schodzi nam z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, decyzji i dokumentów, na których możemy pracować na tej rzece. Więc z jednej strony to są pieniądze, ale z drugiej strony to są ustawy, które należy jak najszybszym tempie zmienić, więc takie były nasze refleksje. Z tego spotkania oczywiście będzie wynikał odpowiedni dokument podpisany przez tych samorządowców, z którego to jasno będzie wynikało to, jakie mamy oczekiwania i w jaki sposób powinni w pewien sposób z nami współpracować ci, którzy rządzą wodami. I taki był cel tego spotkania.
I mamy nadzieję, że wynikną z tego same dobre rzeczy i będziemy śledzić dalsze poczynania właśnie na naszej rzece Wiśle, bo tak jak słyszymy, no prognozy nie są najlepsze, a musimy to zmienić. I to jest bardzo ważne. Panie Tomku, dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję także za działanie w tych ważnych tematach i mówimy sobie do zobaczenia.
Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie, do usłyszenia i do zobaczenia w terenie.